Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o braku człowieczeństwa.
Cześć wszystkim, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w kolejnym odcinku naszego podcastu. Już tłumaczę, to są odcinki grudniowe, niewiele już tych odcinków do końca roku zostało. Niebawem przyjdzie czas na podsumowania listy ulubionych książek. Zobaczymy, jaką formę to podsumowanie przybierze w tym roku. A jeszcze na początek chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować po raz kolejny w imieniu swoim i Eli za wszystkie zmianki w Waszych Spotify. Jest nam bardzo miło, że nas oznaczacie i że jesteśmy Waszym ulubionym podcastem. To jest naprawdę, strasznie nas to cieszy, gdy widzimy, że nas tak chętnie słuchacie. Dziękujemy Wam za opinie, oceny w serwisie Spotify. To również każda nowa gwiazdka, która dołącza do tych, które już zebrałyśmy, nas uskrzydla, więc bardzo się cieszymy, że tak nas oceniacie, że podajecie dalej nasze treści. To jest dla nas najwspanialsza forma wsparcia. Oczywiście mamy też konto w serwisie Patronite. Jeśli tylko macie ochotę, to zerknijcie, co możemy Wam zaoferować w zamian za tego rodzaju wsparcie. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Tam też znajdują się różne inne ciekawostki. To chyba tyle, jeśli chodzi o jakiś wstęp. Ela, czy chcesz coś jeszcze dodać, zanim przejdziemy do takiego trudnego tematu, który nam się dzisiaj tutaj urodził z dwóch książek, które wybrałyśmy?
Nie, myślę, że już możemy przechodzić do nich, bo jestem bardzo ciekawa, co mi opowiesz. Znowu tak się składa, że mamy dla Was dwie książki. Jedną, którą przeczytała Paja i jedną, którą przeczytałam ja. Ale jak zwykle jakoś tak się składa, że one właśnie mają jakiś taki wspólny wątek, tak mi się wydaje, to wyjdzie chyba w rozmowie, który je łączy i ten brak człowieczeństwa, który wspomniałyśmy w tytule, tutaj myślę jest ważnym takim opisem tego, co się w tych dwóch książkach dzieje. Myślę, że też nie do końca takim jednoznacznym, bo ten brak człowieczeństwa myślę, że można w różny sposób rozumieć i zaraz zobaczymy, jak rozumieją to nasi autorzy, nasi bohaterowie i co tutaj nam wyjdzie z tej dyskusji.
Tak, ja już troszkę nie umiem się doczekać tego, co opowiesz nam o swojej książce, ale ustaliliśmy, że to ja zacznę, więc już do tego przechodzę. Ja będę miała dla Was dzisiaj książkę non-fiction, Ela powieść, więc też znowu ostatnio nam nawet takie zestawy wychodzą.
Tak, zdarza nam się to.
Prawda? Właśnie to jest takie ciekawe, że mamy te spojrzenie na jakiś problem w ujęciu bardziej literackim, a z drugiej strony coś non-fiction. I te coś non-fiction, co ja mam dla Was na dzisiaj, to książka Svena Lindqvista, Wytępić całe to bydło, historię kolonialnego terroru i ludobójstwa. To jest nowe wydanie. W tym nowym wydaniu jest jeszcze druga książka, drugi esej, Terra Nullius, Podróż przez ziemię niczyją. To są dzieła w tłumaczeniu Mileny Hajkowskiej i Ireny Kowadło-Przedmojskiej. To jest wznowienie, tak jak już mówiłam, ta książka Svena Lindqvista ukazała się już jakiś czas temu, również nakładem wydawnictwa Dziękujemy wydawnictwu za przysłanie nam tej książki. No i to jest taka rzecz, którą miałyśmy już w sumie obie od bardzo, bardzo, bardzo dawna na liście takich książek, które trzeba przeczytać i wydaje mi się, że to jest naprawdę taka książka, którą trzeba przeczytać. To jest takie może trochę wyświechtane hasełko, ale postaram się Was przekonać i zachęcić do lektury. Być może pamiętacie, że Ela już o Svenie Lindqviście mówiła, prawda?
Tak, to właśnie było... chciałam się wtrącić, tak. Zamachać moją niewidzialną chorągiewką.
Ale ja to chyba jakoś tak wyczułam, słuchaj.
Chciałam przypomnieć, że ja opowiadałam jakiś czas temu o historii bombardowań tego autora. Też to była bardzo dobra, bardzo przejmująca i bardzo ciekawie tak syntezowana historia bombardowania i nie tylko, właśnie też takiej przemocy intelektualnej, tak to nazwijmy, która prowadziła później do przemocy fizycznej i wojen, więc już polecałyśmy, ja polecałam Svena Lindqvista, a dzisiaj Paja, myślę, będzie nas dalej przekonywać do tego autora.
Tak, będę Was przekonywać. Użyłaś bardzo fajnego wyrażenia syntezować. Ja myślę, że on jest w tym świetny, Sven Lindqvist, o czym też mam Wam nadzieję opowiedzieć. Sam nasz autor, no niestety już nie żyje, zmarł parę lat temu. Był dziennikarzem i profesorem literatury Uniwersytetu Sztokholmskiego Polskiego. Pisał reportaże, zajmował się historią, a w tym, czym się zajmuje właśnie w tej książce, którą Wam dzisiaj będę przedstawiać, to, tak jak mówi nam podtytuł, jest to historia kolonialnego terroru i ludobójstwa. I to jest bardzo ważna rzecz moim zdaniem, bardzo ważna rzecz dla nas Europejczyków. Ona bardzo w taki sprytny sposób pozwala nam rozmontować wiele mechanizmów, albo wiele uprzedzeń, albo wiele przekonań na temat tego, co się w historii wydarzyło, jaki to miało wydźwięk moralny i co się skąd tak naprawdę wzięło. Ta książka jest właśnie ciekawie zsyntezowana, bo to jest bardzo trudny temat, a przedstawiony w taki bardzo sprytny sposób, wydaje mi się, w taki dosyć taki, taki trochę zaczepny, bym powiedziała, bo on wybiera sobie trzy ścieżki tutaj w tej książce. Sven Lindqvist przede wszystkim sam jest w podróży. Jest na Saharze, przedziera się przez pustynię, więc mamy jego doświadczenia z podróży, z obcowania z Afryką, z tamtejszym klimatem, ale także z ludźmi, których tam spotyka i to, jak on jako biały mężczyzna, Szwed, doświadcza Afryki, doświadcza pustyni, doświadcza tego wszystkiego, co widzi i tych miejsc naznaczonych historią kolonializmu, więc mamy jego podróż, którą on nam tutaj przedstawia, ale także pokazuje nam podróż przez teksty, to też jest podróż intelektualna, bo pokazuje nam przeróżne teksty różnych dżentelmenów, odkrywców, władców, mężczyzn u władzy z przełomów XVIII i XIX wieku, którzy piszą właśnie o Afryce, którzy piszą o ludziach, którzy tam mieszkają, którzy teoretyzują na ich temat, którzy krok po kroku ich dehumanizują. Świetnie tutaj jest prześledzona właśnie ta zmieniająca się myśl, która pojawia się, czy to właśnie w naukowych publikacjach, czy to w gazetach, czy to w doniesieniach, czy to w opinii publicznej. Więc mamy właśnie tę podróż intelektualną. Sven Lindqvist jest takim trochę archiwistą, albo może kuratorem, albo trochę kustoszem, który wybiera sobie różne teksty, zestawia je ze sobą i pokazuje nam to, jak ta myśl się zmienia i to, co wypaczyło tego rodzaju myślenie i jak to myślenie wpłynęło na jakąś taką wielką spuściznę, spuściznę myślową, którą w Europie mamy, na uprzedzenia, którymi, mówiąc oczywiście ogólnikowo, ciągle się kierujemy. Więc to jest ta druga warstwa, którą tutaj mamy, więc mamy tę podróż przez Afrykę i jego własne doświadczenia i przemyślenia. Potem mamy te teksty, które on nam analizuje, zestawia i podsuwa nam różne myśli. Hej, czy myśleliście kiedyś o tym w ten sposób? Albo tak nas trochę podpuszcza i zachęca. A trzecia historia to jest historia geneza powstania Jądra Ciemności, więc tutaj z kolei mamy analizę literacką, mamy nie tylko bardzo bliskie spojrzenie na tekst, bo wytępić całe to bydło, tytuł jest fragmentem książki Jądra Ciemności Josepha Conrada, więc mamy nie tylko to bliskie czytanie tekstu, który on nam tutaj proponuje, oczywiście fragmentów, nie całej książki, ale także autor śledzi trochę to, co mógł śledzić Joseph Conrad, kiedy tworzył Jądro Ciemności, czyli przegląda doniesienia właśnie prasowe, które się wtedy pojawiały właśnie na temat działalności Anglików w koloniach, jak to wtedy było przedstawiane, jakie historie wtedy trafiały do gazet, czym wtedy żyła opinia publiczna właśnie w kontekście działalności białego człowieka w Afryce i co mogło wpływać na to, co Joseph Conrad sobie myślał i jak pisał. No i znowu tutaj bardzo taka prosta i oczywista analogia, mamy oczywiście kurca, więc autor Sven Lindqvist szuka tych kurców w rzeczywistości, tych prawdziwych, namacalnych, brutalnych, uprzedzonych kolonizatorów, którzy żyli i istnieli naprawdę, a których biografia często, tutaj to słowo myślę, nie jest jakoś nietrafione, próbuje wybielić jeszcze bardziej niż są wybieleni w taki dosłowny sposób. Więc mamy tą właśnie trzytorową historię myśli rasistowskiej, która przejawia się właśnie na bardzo wielu różnych płaszczyznach, bo tak jak już mówiłam, mamy naukowców, pojawia się Darwin, to jak bardzo rasistowska była ta myśl myśl Darwina i później jak ona została dalej pociągnięta, żeby przysłużyć się eugenice na przykład. Mamy oczywiście polityków, nie można nie wspomnieć o Kongu i Belgii. Mamy oczywiście odkrywców, którzy wiadomo, odkrywali, nazywali, zabijali i zabierali, więc to jest bardzo wielowątkowo prześledzona myśl kolonialna właśnie w tej książce.
Ja pamiętam, że kiedy czytałam historię bombardowań, to też bardzo podobały mi się te nawiązania do literatury. Tam przede wszystkim pojawiały się powieści i to były powieści futurystyczne, które z jednej strony czerpały z ówczesnej myśli, a z drugiej strony rysowały jakąś wizję przyszłości i to było dla mnie coś bardzo odkrywczego i z tego co słyszę, to Sven Lindqvist w tym się trochę specjalizuje, żeby sięgnąć też do utworów, do których historycy i w ogóle autorzy literatury faktu często nie sięgają, bo z założenia no jednak jest to fikcja, prawda? Ale jednak ona jest też bardzo osadzona w tym, jak wygląda nasza myśl w danym momencie, w tym momencie, kiedy któraś książka powstaje, jakie nastroje panują, jakie uprzedzenia przeważają, więc ta analiza tekstów literackich i wplecenie ich właśnie w historię, w jakąś taką antropologiczną opowieść, to myślę, że jest bardzo dobry i bardzo ciekawy zabieg. Cieszę się, że tutaj też to się sprawdziło z tego, co mówisz.
Tak, sprawdziło się. Właśnie dobrze, że wspomniałaś o tej historii bombardowań, znaczy mówiłaś już o niej oczywiście na początku, ale teraz, bo jeszcze mi się przypomniało, że takim jednym z ciekawszych problemów albo zagadnień, na które Sven Lindqvist tutaj patrzy, jest w ogóle broń. I broń jako też, oczywiście nie tylko jako coś, co przynosi śmierć i zniszczenie, ale i jakaś taka metafora albo broń, która właśnie pozwala na jakiegoś rodzaju dystans albo niewidzialność, właśnie ta niewidzialność kolonizatora, ta wielowarstwowa niewidzialność kolonizatora, że po pierwsze pojawia się dystans między osobą zabijaną a tym, który zabija, bo nie trzeba już się zbliżać i stanąć twarzą w twarz z osobą, której chce się zrobić krzywdę, ale też właśnie ten dystans, który jest między krajem ojczystym, a właśnie krajem kolonizowanym. To spojrzenie, które mogłoby sprawić, że osoba, która dokonuje tej przemocy, się nad sobą zastanowi, no nie jest tak bezpośrednie, dokładnie, mamy ten dystans, więc ta rozwój broni i tego, co za tym idzie, jest też czymś, nad czym Sven Lindqvist się pochyla. I w ogóle, no oczywiście zagadnienie ludobójstwa, tym czym jest ludobójstwo i to skąd w ogóle się wziął pomysł na obozy koncentracyjne i że to są już eksperymenty przeprowadzane właśnie w afrykańskich koloniach i że to są już metody sprawdzone od wieków i no jest to naprawdę przerażające i no nie sposób nie myśleć teraz o tym, co się dzieje w Palestynie, kiedy czytałam tę książkę i no nie wiem, może po prostu przeczytam wam pierwszy akapit, który otwiera tę książkę. Wiesz już wystarczająco dużo. Ja też. To nie wiedzy nam brakuje. Brak nam odwagi, by zrozumieć to, co wiemy i wyciągnąć z tego wnioski. I naprawdę on tutaj pokazuje, że przez wieki dzieją się te same rzeczy. I za każdym razem zadajemy sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe?
Jak można było do tego dopuścić?
Dokładnie. Więc no, wydaje mi się, że nie te pytania powinniśmy sobie zadawać. I że to nie jest to pytanie, które powinniśmy sobie stawiać. No, więc to jest wytępić całe to bydło. Oczywiście jest tutaj też druga książka, ona z kolei jest poświęcona Australii. I ona też przybiera formę podróży, bo Sven Lindqvist podróżuje po Australii i udaje się w różne miejsca, które były ważne właśnie ze względu na historię kolonizacji tego kraju, albo były ważne ze względów, na przykład doszło tam do jakiegoś strasznego wydarzenia, gdzie miejscowa ludność została w jakiś okropny sposób wymordowana, albo gdzie przeprowadzano testy jądrowe, Anglicy przeprowadzający testy jądrowe w Australii na terenach niezamieszkałych. W ogóle ta idea terenu niezamieszkałego i ziemi niczyjej to jest coś, co pojawia się właśnie w myśli australijskich kolonizatorów, polityków i to się tak ciągnie za nimi, ta ziemia niczyja, ten koncept ziemi niczyjej i to przywracanie tej ziemi jej prawowitym właścicielom, czy to w sposób dosłowny, czy to jakoś po prostu historycznie poprzez uznanie. I opisuje to, jak to się dzieje teraz w Australii. To jest nowszy tekst, bo z 2005 roku, bo wytępić całe to bydło jest z roku 92, jakoś tak. Więc no, ja przyznam się szczerze, za dużo o Australii nie myślałam. W kontekście jej historii i tego, co tam się dzieje w kontekście aborygenów, ale teraz wiem, że muszę więcej na ten temat poczytać i więcej na ten temat zrozumieć. Też już mamy jakieś książki, które gdzieś tam czekają na przeczytanie, więc one też świetnie by uzupełniły to, co już przeczytałam u Svena Lindqvista. Ale tak, no mogę po prostu z całego serca polecić, bo tak jak sam napisał Sven Lindqvist, my już wiemy te rzeczy. Ale po prostu musimy zacząć się nad nimi bardziej zastanawiać i bardziej dobitnie je sobie o nich opowiadać i o nich rozmawiać.
To ja jeszcze na koniec mam takie pytanie do ciebie, bo tak jak już powiedziałaś, ten tekst powstał jakiś czas temu, to jest kolejne wydanie i myślę, że po tym, co opowiedziałaś, po tym pierwszym akapicie, który przeczytałaś, nikt chyba już nie ma wątpliwości, że książka jest ciągle aktualna, ale czy są tutaj jakieś elementy, które się zestarzały albo które musiały zostać poprawione czy zmienione w tym nowym wydaniu, bo pamiętam, że na przykład w Historii bombardowań to też jest tekst, który był publikowany w oryginale już dawno temu i w polskim wydaniu zostały dodane przypisy, które na przykład informowały czytelników i czytelniczki o najnowszym stanie wiedzy historycznej, która po prostu zmienia się w miarę jak historycy i historyczki odkrywają nowe rzeczy, dostępne są nowe źródła, nowe dokumenty, więc jak to było z tym reportażem?
Tak, to nowe wydanie zostało poprawione właśnie pod kątem języka. Tutaj jest nota od wydawcy zaraz na początku, w której właśnie wyjaśnione jest to, że te książki pisane były już dawno, w 92, teraz widzę rzeczywiście, że tak, dobrze wam powiedziałam, i w 2005 roku, więc trochę czasu już upłynęło, ten język, jak wiemy, się zmienia. Nowe osoby, nowe grupy osób dochodzą do głosu, zaczynają mówić o sobie i szukać języka, by opisać siebie i swoje doświadczenie. I to jest właśnie to, co zostało wzięte pod uwagę w tym wznowieniu w języku polskim. Bo słowa, tak jak piszą tutaj, słowa uznawane niegdyś za neutralne, dziś są deprecjonujące, na przykład Indianin, Eskimos czy Tubylec, i w niniejszym wydaniu postanowiliśmy je zastąpić ich współczesnymi, neutralnymi odpowiednikami, oczywiście z wyjątkiem tych miejsc, gdzie słowa te są używane w tekstach z epoki. Więc wydaje mi się, że to jest dobra zmiana, wrażliwa zmiana, taka, która no, pozwala tej książce być jeszcze bardziej aktualną wydaje mi się, że to był słuszny kierunek, zwłaszcza, że to jest książka non-fiction i tutaj te teksty z epoki, tak jak wydawcy piszą, zostały zachowane w ich oryginalnej formie, bo to też by było w jakiś sposób zakłamywanie prawdy historycznej, prawda? A to, co pisze Sven Lindqvist, zostało trochę zaktualizowane, biorąc pod uwagę to, co wiemy na temat grup mniejszościowych teraz i tego, jakich słów chcą, żeby w odniesieniu do nich używać, więc uważam, że to jest słuszna decyzja. Okej, okay, no ja bym mogła jeszcze bardzo długo, bo tutaj właściwie mam taką kartkę, na której zapisałam sobie takie ważne słowo współodpowiedzialność i może to tylko tak na koniec zarysuję, że to, co ważnego Sven Lindqvist w tej książce robi, to właśnie zastanawia się nad swoją odpowiedzialnością za to wszystko i nad tym, kim on jest jako biały człowiek w dzisiejszym świecie i czy on jako Szwed żyjący teraz, oczywiście wiem, że już nie żyje, ale mówię teraz w kontekście tego, kiedy pisał tę książkę, czy on jako Szwed żyjący teraz jest jakoś odpowiedzialny za to, co robili jego przodkowie. I w bardzo logiczny sposób dochodzi do wniosku, że tak. Więc ta kwestia współodpowiedzialności białego człowieka za to, co wydarzyło się w ujęciu historycznym, co dzieje się teraz, jest też takim ważnym tematem, który on zgłębia, zwłaszcza w tym eseju o Australii. To jest taka myśl, która mu przyświeca i nad którą się zastanawia właśnie w Terra Nullis. Więc to tak na koniec dodam. A teraz już bym bardzo chciała, żebyś przeszła do swojej książki, bo jestem ciekawa, co tutaj nam się wspólnego z myślą Svena Lindqvista pojawi, albo co uzupełnisz.
No dobra, bo ja słucham cię z ogromnym zainteresowaniem i no, chętnie bym słuchała dalej, ale skoro mówisz, że... po prostu przeczytam w takim razie. A skoro mówisz, że to moja kolej, to ja spróbuję wam opowiedzieć też tak pięknie o powieści, którą przygotowałam i która myślę faktycznie uzupełni w pewien sposób to, co już powiedziała Paja. Ja mam dzisiaj dla was książkę Sebastiana Barry'ego 1000 księżyców w tłumaczeniu Krzysztofa Cieślika i o tłumaczeniu też na pewno sobie porozmawiamy. Książka ukazała się oczywiście nakładem wydawnictwa Artrage.
A kupiona
została w Łodzi w księgarni Do Dzieła, kiedy odwiedzałyśmy tę księgarnię podczas jednego też z naszych spotkań tej jesieni. Więc to też taka pamiątkowa książka.
Pozdrawiamy oczywiście całą ekipę z Do Dzieła.
Tak. Pozdrawiamy całą ekipę z Do Dzieła. Książka zresztą potem towarzyszyła nam w podróży do Poznania i do Szczecina. Więc
tak,
to
tak,
jest,
jak Sven Lindqvist.
Tak jak Sven Lindqvist, tak. Więc to są trochę dzisiaj też takie książki, które objechały z nami pół Polski podczas naszego jesiennego tournée. Więc od czego by tu zacząć? Ja mam kilka...
Chyba od tego, że zawsze chciałaś przeczytać Sebastiana Barry'ego?
Tak, czytałam jedną książkę Sebastiana Barry'ego. Zapomniałam sprawdzić, czy ona wyszła po polsku. The Secret Scripture nazywał się ten tytuł po angielsku. I później zawsze chciałam przeczytać Dni bez końca od lat. I właściwie nie wiem, dlaczego jeszcze ich nie przeczytałam. I słuchajcie, kupiłam 1000 księżyców i w sumie bardzo szybko zaczęłam czytać tę lekturę. Gdzieś w połowie zorientowałam się, że w zasadzie występują tutaj bohaterowie, którzy wcześniej pojawili się w Dniach bez końca, więc to jest niejako kontynuacja, więc czytałam trochę to nie po kolei. Po tej lekturze jeszcze bardziej chcę przeczytać Dni bez końca, więc jeśli ktoś już tę książkę ma za sobą, to zachęcam bardzo, jeszcze bardziej do sięgnięcia po 1000 księżyców. Ale też mogę ze względu na to moje przypadkowe doświadczenie powiedzieć, że bez problemu można też tę książkę czytać osobno, bo jest to taka zamknięta i trochę właśnie osobna historia, która jest opowiedziana bardzo ciekawym głosem, bo opowiada nam główna bohaterka, narratorka Winona, to znaczy teraz nazywa się Winona, wcześniej nazywała się Odzidzintka, o ile dobrze wymawiam to imię, bo być może tak jak Thomas McNulty nie umiem sobie poradzić z jego wymową, ale takie właśnie imię nosiła wcześniej ta nasza bohaterka, to jest lakockie imię, które nadali jej rodzice, ale właśnie teraz po tym, jak całe jej plemię zostało wymordowane, Winona funkcjonuje jako Winona, mieszka w stanie Tennessee na farmie, w takim bardzo niecodziennym otoczeniu, w takiej niecodziennej rodzinie. Mieszka tam właściciel tej farmy, a także właśnie wspomniany już przeze mnie Thomas McNulty ze swoim partnerem Johnem Colem, którzy służą Winonie właściwie za rodziców. I mieszka tam też rodzeństwo czarnych wyzwoleńców, którzy też przez to otoczenie są traktowani właściwie jako członkowie tego domostwa, członkowie rodziny. No i można sobie wyobrazić właśnie, jak wygląda to życie niedługo właściwie po wojnie secesyjnej. W stanie Tennessee, który jest trochę takim stanem granicznym, gdzie część opowiadała się za Unią, część tego stanu opowiadała się za konfederatami, więc już na tym etapie właściwie wojennym dochodziło tam do ogromnych podziałów. Teraz ten stan jest teraz, to znaczy w momencie, kiedy dzieje się akcja powieści, jest trochę taką chorągiewką na wietrze, zależnie od tego, kto dojdzie akurat do władzy, kto zajmie stanowisko gubernatora, to ciągnie w swoją stronę i zupełnie wtedy inne zasady zaczynają obowiązywać. Inni ludzie otrzymują stanowiska i po prostu życie w tym miasteczku, w którym to się dzieje, jest taką ciągłą niewiadomą, jest ciągłą niepewnością i no właśnie w takiej sytuacji Winona musi się odnajdywać.
użyłaś takiego fajnego wyrażenia, graniczność tego stanu Tennessee i nie wiem, wydaje mi się właśnie, że ta cała sytuacja, w której znajduje się Winona i inni bohaterowie, na takim interpersonalnym poziomie jest graniczna, prawda? Bo mamy różne osoby, różnego pochodzenia, o różnym doświadczeniu, często pewnie jest to doświadczenie konfliktujące ze sobą, więc ta graniczność pewnie jest czymś więcej niż tylko tym, po której stronie kto się opowiada, albo gdzie znajdujemy się geograficznie, ale może to też jest taka graniczność jakichś doświadczeń?
Tak, myślałam trochę też o graniczności właśnie związanej z podmiotowością i człowieczeństwem. Trochę też o tym sobie myślałam, kiedy wymyślałam ten nasz tytuł, Brak człowieczeństwa. Można to oczywiście rozumieć jako jakieś nieludzkie zachowania i nieludzkie traktowanie innych ludzi, co miało miejsce w czasach kolonialnych i jak wiemy, ma miejsce nadal, ale też właśnie ten brak człowieczeństwa właśnie w takim rozumieniu jako brak podmiotowości na przykład prawnej i to w tej książce tutaj wielokrotnie się pojawia. Jednym z bohaterów jest prawnik, dla którego kodeks i to, co zapisano jest bardzo ważne, ale z tej historii też właśnie wielokrotnie wynika, że prawo nie jest czymś, co tak naprawdę może być wyznacznikiem moralności i czymś, co często przesuwa te granice w niebezpieczną stronę. I na przykład jednym z takich strasznych doświadczeń, który jest właściwie takim też punktem wyjścia dla tej historii, która jest tutaj opisana, jest gwałt, którego Winona doświadcza i okazuje się, że właśnie według prawa właściwie nie jest to zbrodnia, nie jest to przestępstwo, które należałoby ukarać, mimo że wszyscy w jej otoczeniu widzą i rozumieją, że
wydarzyła się straszna tragedia,
krzywda i że no, nie może być tak, że sprawiedliwym jest nieukaranie czegoś takiego. Tak samo, kiedy mowa o czarnych mieszkańcach, też oni stali, mimo że zostali teoretycznie wyzwoleni, to ciągle stali pod względem prawa dużo niżej niż biali obywatele tego miasta i też jest tutaj taka sytuacja, która pokazuje, że właściwie w oczach prawa jeden z bohaterów, Tennyson, nie jest traktowany po ludzku i jak pełnoprawny człowiek, więc ta granica też tutaj właśnie, kto jest uznawany za człowieka albo w pełni człowieka, kto nie i dlaczego i jak ta granica właśnie łatwo ją można przesunąć w zależności od tego, kto to prawo stanowi i kto dyktuje no, te zasady gdzieś z góry, sugerując się i kierując się swoimi uprzedzeniami, swoimi przekonaniami, swoimi jakimiś celami.
Zaraz na początku mówiłaś, kto opowiada nam tę historię i kim jest Winona i powiedziałaś coś o jej głosie, że to jest taki bardzo niezwykły głos. O ile dobrze pamiętam, no świat Sebastiana Barego w języku polskim stworzył Jędrzej Polak, prawda?
Wydaje mi się, że ta wcześniejsza książka była w tłumaczeniu Jędrzeja Polaka.
Właśnie, więc no to już jest jakiś język, no niestety Jędrzeja Polaka nie ma już z nami, a tyle wspaniałych światów nam stworzył. Tak teraz myślę. No ale właśnie, więc mamy tą jakąś językową spuściznę, to jest swego rodzaju też mówisz kontynuacja. No ale wiemy, że Krzysztof Cieślik jest świetny. Co tutaj zrobił?
Tak, możemy w tym miejscu też przypomnieć jeden z poprzednich naszych odcinków o Shaggym Bainie, gdzie możecie posłuchać kilku wypowiedzi Krzysztofa Cieślika, które nagrał dla nas na temat tłumaczenia tamtej książki. Mówi tam też trochę o tym, w jaki sposób pracuje, w jaki sposób właśnie daje głos postaciom, kiedy tłumaczy i myślę, że tak zakładam, że tutaj podobnie wyglądała ta metoda pracy, właśnie poszukiwanie języka dla Winony, który jest niezwykły pod wieloma względami. Myślę, że tutaj wiele elementów się składa na to, jak Winona mówi i jak opowiada nam tę swoją historię. Zresztą ten język, który tutaj funkcjonuje nie tylko u Winony, jest niezwykły, bo mamy ten stan Tennessee, to wiejskie raczej, czy małomiasteczkowe środowisko. Wiemy, że nie jest to standardowa odmiana angielskiego najczęściej, którą posługują się południowcy czy mieszkańcy właśnie tamtych okolic. Więc mamy tutaj wiele osób, które wypowiadają się w jakiś sposób, który trzeba właśnie w polszczyźnie odnaleźć, pokazać jego unikalność. I jeśli chodzi o samą Winonę, no ona też żyje w tym świecie, w tym środowisku. Poza tym angielski nie jest jej pierwszym językiem i nie uczyła się angielskiego w jakimś takim systematyczny sposób, więc myślę, że zaczerpnęła go z jednej strony z książek, bo nauczono ją czytać i lubiła czytać, więc z jednej strony ten świat literacki, z drugiej strony właśnie z obcowania z ludźmi, którzy każdy mówi na swój sposób. Thomas McNulty, który jest z pochodzenia Irlandczykiem, tak jak Sebastian Barry jest Irlandczykiem, więc on przywiózł te swoje naleciałości gdzieś tam dawno temu. Mamy różne grupy ludzi, którzy właśnie dookoła niej mówią w różny sposób i ona trochę z tego wszystkiego czerpie, świadomie lub nieświadomie, więc jej język jest no, taką bardzo ciekawą mieszanką i myślę, że Krzysztofowi Cieślikowi bardzo udatnie się udało to zrobić, właśnie stworzyć ten język, który no, jest takim wyjątkowym głosem. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, żeby stworzyć bohatera czy bohaterkę, którzy będą mówili po swojemu, tak bardzo po swojemu. To ostatnio udało się Adze Zano, kiedy opowiadałam z kolei o Mr. Lovermanie. Tutaj myślę, że były podobne problemy, prawda?
Tak, miałyśmy wtedy tą postać, która jest tak charakterystyczna i która wiadomo, że ma naleciałości, funkcjonuje w konkretnym środowisku, wywodzi się z jakiejś kultury, która mówi w jakiś sposób, ale przy okazji jest jednostką taką
ekscentryczną, nietypową, nietuzinkową.
Więc nie dość, że trzeba znaleźć ten kontekst środowiskowo-historyczny dla języka, to jeszcze właśnie oddać jej indywidualizm, więc mówisz, że to jest tak samo, tak?
Tak, tak bym powiedziała. No i myślę też, że język właśnie w ogóle tutaj pełni bardzo ważną funkcję i Winona też podważa właśnie to, czy ona w ogóle jest w stanie opowiedzieć wszystko, co ją spotkało, bo wiele razy się pojawia takie sformułowanie, że nie miałam słów ani angielskich, ani lakockich, żeby opowiedzieć o tym, co mi się przytrafiło, albo o tym, co czułam, albo o tym, co to ze mną zrobiło. Więc to jest ta historia, która próbuje w jak najlepszy sposób, w jak najwierniejszy sposób, najwierniejszej rzeczywistości właśnie oddać to, co się wydarzyło, no ale też gdzieś jest znowu ta granica po raz kolejny, gdzie czasami jest to bardzo trudne, żeby o tym opowiedzieć. I skoro już o tym mówię, o tych rzeczach, o których trudno opowiedzieć albo o których się nie da opowiedzieć, to chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tej kwestii gwałtu i do tej kwestii przemocy seksualnej, która tutaj no, zajmuje bardzo ważne miejsce i dla mnie była w bardzo wrażliwy i taki prawdziwy sposób poruszona. Z jednej strony nie ma tutaj bardzo brutalnych scen czy jakichś takich obrazowych opisów tej sytuacji. Winona też nie do końca pamięta, co się wydarzyło, więc myślę, że nie jest to właśnie bardzo trudne do czytania, bo akurat to jest też temat, który mi sprawia duże problemy emocjonalne, kiedy czytam. Tutaj nie było to aż tak wstrząsające. Natomiast ważniejsze jest wszystko to, co się dzieje później, właśnie to, jak ona to przeżywa, co to z nią robi, co to robi w ogóle z całym jej otoczeniem, bo ludzie wokół niej domyślają się, co się stało, może wiedzą, co się stało, właśnie
patrzą
na nią inaczej, ale ten temat też nigdy nie wypływa, bo właśnie nikt nie wie, jak go poruszyć. Słowo gwałt chyba pojawia się raz, o ile dobrze pamiętam, gdzieś już w późniejszym etapie tej książki. Wcześniej nie ma właśnie słów ani angielskich, ani lakockich, ani żadnych, żeby opisać właściwie to, co się stało. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich lepiej napisanych właśnie nie samo wydarzenie, tylko pozostałość, to co się dalej dzieje, to co ciągnie się za Winoną. Zresztą można tutaj o wielu rzeczach tak powiedzieć, bo gdzieś było takie jedno zdanie, które chciałam wam przeczytać, ale je zgubiłam, więc zacytuję, jakoś tak sparafrazuję z pamięci. W którymś momencie Winona mówi, że była wojna, a teraz jest to, co ludzie nazywają pokojem, a co tak naprawdę jest spuścizną po wojnie i myślę sobie, że to jest bardzo głęboka i taka uniwersalna obserwacja, która może też jakoś się wiąże z tym, co ty nam opowiadałaś, prawda, że to nie jest tak, że na przykład kolonializm się skończył i teraz już jest, nie ma kolonializmu, tylko cały czas wiele tysięcy ludzi mierzy się z tym,
tak, co wiadomo, kraje odzyskały niepodległość, więc problem jest rozwiązany, bo nie ma już kolonizatora. Mogłoby się tak wydawać, oczywiście, tutaj jest oczywiście uproszczenie, robię w analogii do tego, co teraz powiedziałaś. Bardzo mi się to też podoba właśnie, że jest ten, że to nie jest tak, że znowu nie wiem, czemu przyszło mi do głowy pandemia i wróćmy do normalności, jakby...
No właśnie, więc cały czas to, co jest dalej, jest jakąś konsekwencją tego, co się wydarzyło wcześniej.
Jakimś... I nie można wrócić do tego, co było przed.
Nie można wrócić do tego, co było przed. Nie można tak też powiedzieć, że właśnie odcinamy grubą kreską i teraz już jest inaczej, jest lepiej, właśnie jest, była wojna, a teraz jest pokój. Zostałaś zgwałcona, ale teraz już jest wszystko w porządku. Właśnie kraj odzyskał niepodległość, czyli już właściwie możemy zapomnieć o kolonializmie, więc to jest trochę też taka książka o tym, że właśnie nie da się postawić tej jasnej granicy i powiedzieć to, co było, to było, a teraz zacznijmy od nowa. I w tym kontekście w ogóle też bardzo ciekawa jest ta rodzina, o której wspominam ci główni bohaterowie i to, że oni tworzą między sobą takie naprawdę czułe, wrażliwe i pełne troski i miłości związki, ale z drugiej strony mamy tę ich przeszłość i ta przeszłość, w jakiś sposób trzeba z tą przeszłością żyć i Winona na przykład wie, że jej ojcowie, jej opiekunowie walczyli na wojnie i zabijali rdzennych Amerykanów, bo takie mieli rozkazy, więc gdzieś ta przeszłość, mimo że nie zatruwa tak naprawdę ich małego rodzinnego świadka, to ona gdzieś istnieje i ci bohaterowie mają jej świadomość, nie próbują jej ukrywać, być może to, że o tym jednak mówią i że ta prawda istnieje w ich świadomości, to jest w jakiś minimalny sposób rozwiązaniem pewnego rodzaju. No ale właśnie bardzo mi się podoba ta złożoność, która w tej w sumie niewielkiej książeczce wybrzmiewa na wielu, wielu poziomach.
Tutaj mi się przypomniała z kolei Louise Erdrich, o której mówiłyśmy, ja mówiłam niedawno, The Sentence, gdzie był bardzo podobny motyw właśnie przepracowywania jakiejś trudnej przeszłości w relacji, która wydaje się bardzo dobra. Miałam tam główną bohaterkę, rdzenną Amerykankę i jej męża, również rdzennego Amerykanina, który był policjantem i który aresztował ją na pewnym etapie ich znajomości, więc też taka pełna problematyczna, prawda, sytuacja, zwłaszcza w kontekście, jeśli spojrzymy sobie na to, jak w ogóle funkcjonuje policja w Stanach Zjednoczonych, jaką ma renomę i czego dokonuje i jak wygląda przemoc właśnie ze strony policji, jak to się przenosi na mniejszości i jak teraz osoba z mniejszości ma się w tym wszystkim odnaleźć. Po prostu nagle mi się to przypomniało, podobne zagadnienie.
To prawda. No więc podsumowując, chyba, myślę, że już będę podsumowywać, bo już trochę opowiedziałam, a trochę bym też chciała zostawić wam, to bardzo mi się podoba to, co Sebastian Barry tu robi w tej książce, bo on trochę też gra takimi schematycznymi, powiedziałabym, elementami westernu czy opowieści właśnie gdzieś z dzikiego zachodu, więc mamy tutaj...
Trochę ta konwencja jest.
Trochę ta konwencja jest, trochę właśnie jakichś takich zbrojnych wypraw, jakichś buntowników, którzy siedzą w lesie i starcia między właśnie milicją a buntownikami.
Jakieś takie łotrzykowskie elementy.
Łotrzykowskie elementy, tak, dokładnie. Mamy szeryfa, mamy zastępcy szeryfa, są sceny w stajni, są...
Salon jest?
Salonu akurat nie ma.
No, no dobra, akurat.
Tego akurat nie ma. Ale no, są te elementy właśnie powieści łotrzykowskiej, czy jakiejś takiej awanturniczej, czy przygodowej, ale one są właśnie w zupełnie nowej odsłonie i no, opowiedziane nowym głosem, bo mamy tutaj tę nastoletnią, to znaczy ta opowieść jest snuta z perspektywy lat, ale w momencie tych wydarzeń nasza bohaterka jest nastolatką, właśnie pochodzi z plemienia rdzennych Amerykanów, więc no, ta perspektywa została przesunięta i ten głos został oddany komuś innemu i inne zagadnienia zyskały na ważności, czyli właśnie to prawo, to człowieczeństwo, to tworzenie relacji i rodziny wbrew ciężarowi i brzemieniu historii, która ciąży nad całym tym światem, te granice różnego rodzaju, które się przesuwają albo które są niemożliwe, bo tak naprawdę ich nie ma, bo mamy tą ciągłość historii. Więc wszystko to tutaj, te wielkie rzeczy też się mieszczą obok tych przygód i tych awanturniczych elementów
w tej książce, małej książce.
W tej małej książce.
Wspaniale. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i opowieść o tej książce. Dziękuję, że mogłyśmy zestawić te dwie pozycje razem ze sobą i spojrzeć na nasz dzisiejszy temat odcinka. Mamy nadzieję, że Was zachęciłyśmy do lektury którejś z tych książek, do sięgnięcia po Svena Lindqvista i Sebastiana Barego, czy to po te książki, czy po inne w ich autorstwa, które mamy dostępne na polskim rynku. Bardzo serdecznie zachęcamy Was do podobnych poszukiwań. Szukajcie jakichś tematów w różnych odsłonach, czy to w literaturze pięknej, w eseistyce. Jest bardzo wiele wspólnych punktów między przeróżnymi książkami i do takich poszukiwań Was zachęcamy.
Czekamy jak zwykle na Wasze komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy ci autorzy albo te książki są gdzieś na Waszych półkach przeczytane albo czekające na przeczytanie. Dajcie nam znać, a my się z Wami żegnamy i słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia.